Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie.
Duchu Święty, przyjdź, prowadź nas, bądź naszym wspomożeniem, bądź nam przewodnikiem po ścieżkach naszego życia. Wzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania poszczególnych punktów z katechizmu Kościoła katolickiego. Jesteśmy w sakramencie pokuty i pojednania. Dzisiaj punkty 1446 do 1449. Jak też dobrze się składa, że właśnie w tym okresie rozważamy te poszczególne prawdy związane z sakramentem pokuty i pojednania. Jesteśmy przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego, jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Wielu spośród nas korzysta z tego sakramentu. Zachęcamy, zapraszamy, żeby nie odkładać też tego sakramentu na ten ostatni czas, na te dni, no, związane już z samym Triduum, ponieważ wiemy, że wtedy też wielu ludzi, którzy chociażby przyjeżdżają na święta z zagranicy, chce także skorzystać z tego sakramentu. Wtedy są kolejki przy konfesjonałach i wtedy nasza spowiedź gdzieś, gdy stoimy w kolejkach, gdzieś też i może jakieś zniecierpliwienie się pojawia. Dlatego nie odkładajmy tego sakramentu właśnie na ten czas Triduum Paschalnego, tylko teraz to już jest chyba taki właśnie ostatni dzwonek, żeby skorzystać. Wielki Wtorek, Wielka Środa. Niech to będzie dla nas taka inspiracja do tego, żeby skorzystać właśnie teraz z tego sakramentu, nie później, nie odkładać go na ten ostatni moment, żeby spokojnie przeżyć ten sakrament, żeby mieć też czas się przygotować i przeżyć jak najlepiej sakrament pokuty i pojednania. A podczas naszego dzisiejszego spotkania, sięgając do poszczególnych punktów zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego, chcemy prześledzić, jak ten sakrament formował się na przestrzeni wieku, bo wiem, że on różnie wyglądał, ale co do istoty, wszystko jest zachowane. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus przekazał Kościołowi misję udzielania ludziom łaski przebaczenia, o czym mówiliśmy podczas ostatniej katechezy na antenie Radia Maryja. Historia tego sakramentu, sakramentu pokuty i pojednania, jest fascynująca, gdyż jest to sakrament, którego zewnętrzne formy zmieniały się na przestrzeni wieków w sposób niejednokrotnie zasadniczy, ale co do istoty pozostaje on ten sam. Zatem rozpocznijmy. Historia każdego sakramentu zaczyna się nigdzie indziej, jak właśnie u źródła. Źródła, którym jest Jezus Chrystus. Nie inaczej jest w przypadku sakramentu pokuty i pojednania. Jezus nie tylko wzywa do nawrócenia, ale co widać doskonale, chociażby w scenie z paralitykiem, sam udzielał ludziom odpuszczenia grzechów. Kojarzymy tę scenę, kiedy przez dach przyjaciele spuszczają paralityka i Pan Jezus mówi: odpuszczają ci są, odpuszczone ci są grzechy. Czyni to na mocy swojej boskiej władzy, jako Syn Boży, ale zarazem czyni to jako człowiek, co tak bulwersowało faryzeuszy. Spójrzmy na poszczególnych kartach Ewangelii, zauważamy to niezrozumienie, to właśnie nawet taką pewnego rodzaju właśnie złość. Już w tej historii można dopatrzyć się zapowiedzi przekazania boskiej władzy przebaczenia wspólnocie Kościoła. Otwarcie mówi o tym Jezus dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu. Sakrament pokuty i pojednania jest bowiem owocem Paschy. To przez krzyż i zmartwychwstanie dokonało się pojednanie ludzi z Bogiem. Owocem tego jezusowego dzieła pojednania mają być przekazywane ludziom przez Kościół. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: wieczorem owego pierwszego dnia przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Spójrzmy, Pan Jezus, przekazując władzę odpuszczania grzechów apostołom, a przez apostołów im następcom, biskupom, kapłanom, nie określił precyzyjnie, jak ma wyglądać sprawowanie sakramentu pokuty. Dzielił władzę odpuszczania i zatrzymywania. Historia sakramentu pokuty pokazuje, jak ta niezmienna władza była konkretnie sprawowana w zmieniających się warunkach historycznych. Ów skarb, bezcenny skarb, jakim jest moc jednania ludzi z Bogiem, jest przechowywana w glinianych naczyniach Kościoła. Moc idzie od Boga, ale przez posługę kapłanów, którzy sami jako grzesznicy miłosierdzia potrzebują. I spójrzmy, jak formowało się właśnie, jak formował się ten sakrament na przestrzeni wieków. Już w listach i dziejach apostolskich pojawia się problem grzechu występującego po chrzcie świętym. Na początku II wieku miała miejsce praktyka tak zwanej drogi pokutnej, drogi pokuty, czyli odpuszczania grzechów po przyjęciu chrztu. Owo sakramentalne pojednanie grzesznika po chrzcie możliwe było tylko jeden raz. Ta zasada jednorazowości, charakterystyczna dla sakramentu pokuty, aż do VI wieku opierała się na przekonaniu, że sakrament pokuty jest jakby drugim chrztem. A zatem, skoro chrztu nie można powtarzać, to sakramentu pojednania też nie można spróbować po raz drugi. Trzeba podkreślić, że jednorazowość pokuty odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś popełnił grzech ciężki i zerwał jedność z Bogiem i Kościołem. Chrześcijanie pierwszych wieków nie chcieli zaakceptować możliwości, że ktoś wielokrotnie będzie na przemian ciężko grzeszył i pokutował. Taką sytuację ocenili jako swoistą drwinę z Jezusowego dzieła odkupienia. Co do grzechów lekkich i powszednich, to uważano, że nie stanowią one materii sakramentu pojednania i mogą być zgładzone na wiele innych sposobów, na przykład przez modlitwę, przez post czy uczynki miłosierdzia. Problem pokuty nasilił się w związku z prześladowaniami chrześcijan przez Rzym. Nie wszyscy jednak byli gotowi na męczeństwo. Niektórzy wypierali się Chrystusa. Potem, gdy ustały prześladowania, chcieli wrócić do kościoła, ale rygoryści odmawiali im tego prawa. W kościele zwyciężyło jednak przekonanie, że nie należy im odmawiać Bożego miłosierdzia. Grzesznik musiał wyrazić przed wspólnotą swój żal i postanowienie poprawy. Następnie odbywał publiczną pokutę, którą nakładał na niego biskup. Dopiero po okresie ekspiacji biskup udzielał przebaczenia, nakładając ręce i wypowiadając słowa rozgrzeszenia. Do VI wieku pokuta miała charakter jednorazowy i publiczny. Tak, do VI wieku pokuta za grzechy ciężkie, takie jak odstępstwo od wiary, bałwochwalstwo, krzywoprzysięstwo, zabójstwo, cudzołóstwo, odbywała się publicznie. Penitent miał za zadanie na przykład noszenie pokutnego ubioru, leżenie krzyżem u wejścia kościoła, post. Publiczna pokuta rozpoczynała się od wyznania grzechów biskupowi lub kapłanowi. Przez włożenie rąk biskupa wprowadzał penitenta do grona pokutników. Czas trwania pokuty ustalał biskup w zależności od grzechu, a także skruchy penitenta. Były pokuty długotrwałe, na przykład nawet dożywotnie. Okres pokuty domagał się surowego trybu życia. Ta publiczna pokuta pozostawiała ślad na całe życie. Zabraniała pełnienia funkcji publicznych, przyjęcia święceń, służby wojskowej, zawierania małżeństwa lub życia małżeńskiego. Na wschodzie rozróżniano pokutników płaczących, w przeciągu prosili wchodzących o wstawiennictwo, także słuchających, brali udział tylko w liturgii słowa, klęczących uczestniczyli we mszy świętej bez prawa przyjmowania komunii świętej. Pojednanie pokutujących z Kościołem i Bogiem odbywało się raz w roku przed Paschą, właśnie w Wielki Czwartek. Tak surowa praktyka pokutna powodowała odkładanie pokuty na lata późniejsze lub nawet na moment przed samą śmiercią. Z biegiem czasu surowa praktyka pierwszych wieków ustępuje na praktyce łagodniejszej. Stopniowo zanika pokuta publiczna, pojawia się postać pokuty prywatnej i powtarzalnej. Po wyznaniu grzechów kapłan wyznaczał z ksiąg pokutnych ustaloną formę zadośćuczynienia i dopiero po jej wypełnieniu następowało pojednanie z ołtarzem, dopuszczenie do Eucharystii. W rezultacie z powodu niepowtarzalności i surowości uczynków pokutnych sakrament pojednania znalazł się w głębokim kryzysie, co doprowadziło na przełomie VI i VII wieku do istotnych zmian w jego sprawowaniu. Pojawił się nowy typ sakramentalnej pokuty. Zaczęto przystępować do niego wielokrotnie, to znaczy tyle razy, ile popełniono grzech ciężki. Praktyka ta od VIII wieku była już obecna we wszystkich kościołach lokalnych Europy. Spowiedź indywidualną zawdzięczamy mnichom pochodzącym z Irlandii i Wielkiej Brytanii, tak zwani mnisi iroszkoccy. Stali się wielkimi ewangelizatorami północnej i zachodniej Europy. W VI i VII wieku oni rozpowszechnili w całym kościele spowiedź uszną przed kapłanem i praktykę osobistej pokuty. Od VI wieku spowiadano się już częściej niż raz. Zwykle wtedy właśnie, gdy ktoś popełnił ciężki grzech. Nadal jednak było tak, że najpierw trzeba było odpokutować grzech, a potem u tego samego kapłana, który nałożył pokutę, prosić o rozgrzeszenie. Mnisi tworzyli tak zwane księgi penitencjarne, zawierające katalogi wszelkich możliwych grzechów oraz odpowiadających im pokut, zwanych taryfowymi. Określono precyzyjnie formę i czas pokutowania. Księgi z taryfowymi pokutami okazały się jednak ślepym zaułkiem. Pojawiły się wynaturzenia. Bogaci zaczynali zastępować pokutne czyny określoną sumą pieniędzy. Około X wieku ustaliła się reguła, że penitent zaraz po wyznaniu grzechów uzyskuje rozgrzeszenie, a pokutę odprawia po spowiedzi, tak jak jest obecnie. Już od X wieku ta reguła funkcjonuje. Porzucono księgi pokutne. Pokuta po spowiedzi stawała się coraz bardziej symboliczna. Na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku zadecydowano, że wszyscy wierni mają obowiązek osobiście, przynajmniej raz w roku, wiernie wyznać wszystkie swoje grzechy kapłanowi. Później już na Soborze Trydenckim 1545-1563 doprecyzowano, że obowiązek ten dotyczy jedynie grzechów ciężkich. Oczywiście chodzi o grzechy, których człowiek po dokładnym zbadaniu siebie jest świadomy. W roku 1304 papież Benedykt XI usankcjonował tak zwaną spowiedź generalną. Chodzi o spowiedź z całości życia albo jakiegoś jego etapu, w której wyznajemy grzechy już wcześniej wyznane i odpuszczone. Spowiedź generalna jest nadal praktykowana, nie bywa pożyteczna w takich pewnych przełomowych życiach, życiowych momentach, na przykład przed ślubem czy przed święceniami kapłańskimi. Warto właśnie taką spowiedź przeżyć, aby ująć swoje życie, aby zobaczyć i ofiarować Panu Bogu, podsumowując właśnie ten etap mojego życia. Średniowieczny Kościół rozwinął teologię sakramentu pokuty i pojednania. Spierano się o rozłożenie akcentów. Święty Tomasz z Akwinu szukał mądrej równowagi. Akcentował, że na skuteczność sakramentu składają się zarówno elementy subiektywne, czyli akty samego penitenta, żal połączony z postanowieniem poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, jak i elementy obiektywne, którymi jest sakramentalne rozgrzeszenie. W porównaniu z pierwszymi wiekami Kościoła najważniejsza zmiana polegała na odejściu od przesadnego akcentowania uczynków pokutnych, jakby wypracowania przebaczenia. Pozostałością po starożytnej, surowej praktyce pokutnej pozostała teologia odpustów. Marcin Luther, twórca reformacji, sam do końca życia spowiadał się, ale w swoich pismach raz uznaje spowiedź za sakrament, raz ją odrzuca. Nie podobało mu się w kościele przykazanie nakazujące przynajmniej raz w roku spowiadać się. Tak mocno akcentował konieczność zaufania Bożemu miłosierdziu, że negował znaczenie samej absolucji rozgrzeszenia i ludzkich wysiłków pokutnych. Kościoły wyrosłe z reformacji ostatecznie odrzuciły spowiedź. Wspomniany już Sobór Trydencki w odpowiedzi na reformację uporządkował nauczanie o spowiedzi. Potwierdził nauczanie świętego Tomasza z Akwinu. Akcentował, że spowiedź jest sakramentem powtarzalnym, że rozgrzeszenie może udzielić tylko kapłan. Potwierdził znane już wcześniej rozróżnienie na żal doskonały i niedoskonały. Do otrzymania rozgrzeszenia wystarczy żal niedoskonały. To nauczanie pozostaje nadal aktualne. Żal doskonały, żal niedoskonały. Doskonały to ten żal ze względu na to, że obrażam miłość Pana Boga, że oddalam się od Pana Boga właśnie, że zrywam z Nim więź. I ze względu na moje grzechy, moje uczynki, które ranią miłość Pana Boga do mnie, który tak wiele uczynił dla mnie, który tak wiele czyni dla mnie każdego dnia. Żałuję, Panie Boże, za te grzechy. Żałuję za moje odejście, odwrócenie się od Ciebie. Właśnie ze względu na miłość Twoją do mnie. Żal niedoskonały, związany z lękiem przed karą, która czeka mnie właśnie ze względu na moje uczynki, ze względu na moje grzechy. Człowiek lęka się tych konsekwencji i tutaj też, Panie Boże, przepraszam serca, żałuję i proszę o wybaczenie, abym mógł dostąpić tej łaski przebaczenia, abym mógł po przejściu przez to życie cieszyć się przebywaniem na wieki z Tobą. Idąc dalej w historii Kościoła i formowania się sakramentu pokuty i pojednania, spójrzmy na Sobór Watykański II, na którym zwrócono uwagę na wspólnotowy wymiar sakramentu pokuty i pojednania. Podkreślono, że spowiedź to nie tylko pojednanie się z Panem Bogiem, ale także z Kościołem. O tym mówiliśmy, prawda, w wczorajszej katechezie, o tym wymiarze właśnie także grzechu, w tym wymiarze wspólnoty, wspólnoty Kościoła, że grzech to nie jest tylko i wyłącznie moja sprawa. On dotyka w takim czy innym wymiarze również wspólnoty Kościoła. Utrzymano jednak jako podstawową formę sakramentu indywidualną spowiedź, to właśnie na Soborze Watykańskim II. Drugą formą jest pojednanie większej liczby penitentów wraz z indywidualną spowiedzią. Trzecia forma, czyli tak zwana absolucja generalna, jest możliwa tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatione et Penitentia zwrócił uwagę, że spowiedź nie jest tylko rodzajem procedury sądowej przed Trybunałem Miłosierdzia, ale ma również charakter leczniczy. Pragnę leczyć, a nie oskarżać, mówił święty Augustyn. To dzięki lekarstwu spowiedzi doświadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz, komentuje papież Jan Paweł II. Mówiliśmy także podczas wczorajszej katechezy właśnie o tym przykładzie podejścia do tego, co się dokonuje po popełnionym grzechu, na przykładzie świętego Piotra i Judasza. Jakie są konsekwencje? Ich grzech, zaparcie się Pana Jezusa, co do materii był jakże podobny. Ale konsekwencje tego, co oni uczynili później, po popełnieniu tego grzechu, są jakże odmienne, jakże różnymi drogami poszli. Judasz i święty Piotr. Judasz, który nie wierzył w to, że Pan Bóg jest mu w stanie przebaczyć jego czyn. Co doprowadziło go do śmierci samobójczej. I Piotr, który ten grzech, to doświadczenie ofiaruje miłosiernemu Bogu. jakże inna droga. Droga zawierzenia. Bogu, który nieustannie czeka na każdego, który pragnie rozlewać łaski swego miłosierdzia nad każdym, kto z ufnością, pokorą zwróci się o to Boże miłosierdzie. Każdy konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione miejsce. Miejsce, w którym rodzi się nowy, nieskażony i pojednany człowiek. Tam, gdzie nie ma przyznania się do winy, nie ma też nawrócenia i spowiedzi, wtedy zło staje się nieuleczalne. Tam, gdzie nie ma przyznania się do winy, gdzie nie ma nawrócenia i spowiedzi. Sakrament pokuty i pojednania, spowiedź święta, jest praktykowana w Kościele od początku jego istnienia. Zmieniało się tylko na przestrzeni wieków podejście do formy zewnętrznej tego sakramentu. Na początku stosowana praktyka jednorazowej spowiedzi po Chrzcie Świętym ustąpiła na miejsca praktyce częstej spowiedzi. Pokuta publiczna została zniesiona. Rozgrzeszenie otrzymujemy przez wypełnienie pokuty. I przed jej wypełnieniem, nie tak jak było na początkach, w początku historii. W świątyniach pojawiły się konfesjonały. Nie to jednak jest ważne. Do istoty sakramentu pojednania należy wyznanie grzechów przed biskupem lub kapłanem, żal za grzechy i otrzymanie rozgrzeszenia. I tutaj praktyka Kościoła jest taka sama od samego początku, od 2000 lat. Tak przynajmniej w skrócie można byłoby prześledzić właśnie ten proces formowania się tej zewnętrznej formy sakramentu pokuty i pojednania na przestrzeni wieków.